I nadszedł Adwent, nowy okres, nowe wezwanie, nowy klimat, nowy kolor, nowe pieśni. Tak jak potrzebujemy przyzwyczajać ucho, umysł do nowych śpiewów, do nowych wezwań, do nowych znaków, tak samo Chrystus, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy się odnowili wewnętrznie. Adwent to jest okres, którego potrzebujemy, żeby poddać się gruntownemu odrdzewianiu, żeby zawalczyć z rutyną, z nawykiem, przyzwyczajeniem, ociężałością, wrażeniem dreptania w miejscu. Jesteśmy zaproszeni, żeby ruszyć w drogę ku Bożemu Narodzeniu, ku światłu, ale przede wszystkim ku celowi naszego życia, jakim jest chwała Boga, niebo. Dlatego będziemy wołać ze wzmożoną mocą nasze Maranata, przyjdź Panie Jezu. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wchodzimy w czas Adwentu. Są takie dwa mocne okresy w czasie całego roku liturgicznego w naszym Kościele. Jeden to jest Adwent, drugi jest Wielki Post. One nie są takie same. Różnią się. Adwent jest szczególnie związany z czasem. A czas to jest nasz wymiar, w którym żyjemy. Wszystko jest poddane czasowi. Nasze życie to są kręcące się wskazówki zegara. To są mijające dni, miesiące, lata. Nasze życie jest ciągle wymierzane właśnie tą długością czasu. Kiedy stajemy wobec na nowo na początku Adwentu, no to mamy znowu pewien czas. W tym roku ten czas jest długi, być może najdłuższy, dlatego że mamy prawie cały miesiąc do Bożego Narodzenia. Dzieci będą przeżywać Adwent, także udział w roratach jest związany też z pewnym kalendarzykiem. Są pewne też kalendarzyki czekoladowe. No wszystko właśnie pomaga nam wrócić do tego wymiaru czasu. Kiedy jako Kościół wpatrujemy się w tajemnicę wcielenia, zbliżamy się do niej, to co tak naprawdę podziwiamy? W co naprawdę się wpatrujemy? Wpatrujemy się w to, że odwieczny Bóg, odwieczne Słowo Boga, Bóg, który zamieszkuje wieczność, jest niemierzalny, nieogarnięty. Zechciał wcielić się, to znaczy wszedł w nasz czas. Poddał się czasowi. On też urodził się w określonym momencie i potem także rósł, przechodził różne etapy, miał swoje urodziny. A kiedy miał lat około 30, jak mówi Ewangelia, rozpoczął swoją publiczną działalność. I potem, tak jak powiadają Ewangelie, jego publiczna działalność była zamknięta w pewnym określonym przedziale czasowym, to znaczy 3 paschy żydowskie. I podczas tej trzeciej, o której wspominają Ewangelie, Jezus oddał swoje życie. dokonał swojej definitywnej, Bóg wtedy w nim dokonał swojej definitywnej paschy. To znaczy przeszedł przez czas, przez wszystkie nasze okoliczności, uwarunkowanie i zatrzymał się przy końcu, kresie naszego czasu, czyli przy śmierci i przeszedł przez nią, zniszczył ją, pokonał, zrobił wyłom. I teraz Chrystus w sobie zmartwychwstały pokazuje nam, że w nim dla nas została otwarta droga do wieczności. Chrystus zmartwychwstały powiedział, że kiedyś powróci i zabierze nas do siebie. Jakby w Chrystusie Bóg nam proponuje wieczność, czyli jakby wydobycie się z tej logiki, czy z tej tyranii czasu. Proponuje nam nie tylko wieczność, ale proponuje nam wieczność ze sobą. A Bóg jest miłością. Być na wieki w miłości, kochać na wieki. Być uwolnioną od jakiegokolwiek grzechu, zmartwienia, poczucia przemijania, starzenia się, kurczenia się, wytracania się, konsumowania się. To jest to, co nam w tym momencie, w tej chwili towarzyszy. Dlatego też Adwent pomaga nam, żeby znaleźć się na nowo w tym wymiarze czasowym. Jeśli uświadamiamy sobie dzięki Słowu Boga, dzięki tekstom pięknym liturgicznym, śpiewom liturgicznym, uświadamiamy sobie, że jesteśmy pomiędzy pierwszym przyjściem Jezusa a Jego powrotem. I Chrystus zapowiedział, że kiedyś powróci i mówił dzisiaj, czuwajcie, uważajcie się, bo wkradnę się, wasze życie pojawi się jak złodziej w nocy. To ma dla nas znaczenie, żebyśmy mogli, uczyli się jakby brać w garść, przyjmować, akceptować to, że jesteśmy w czasie, że przemijamy, że idziemy także do pewnego momentu, w którym zastanie nas wieczność. I to jest bardzo ważne. W jakim stanie będziesz wtedy? Gdzie będziesz wtedy? Jeśli nasze życie jest wpisane w czas, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że pierwsza rzecz, którą możemy sobie uświadomić, to właśnie to, że czas, tempus fugit, czas mija. Jeśli nasze życie można byłoby określić, to wpisać w taką skalę od 0 do 10, to jest nasze życie. To pomyśl według ciebie, gdzie jesteś teraz na tej skali. Może ktoś jeden znajduje się na 6. Ktoś może dotarł już do 8,3. A ktoś może 9,8 już. No właśnie tutaj wiara, Duch Święty, Ewangelia. Chrystus pomaga nam, żeby niczego się nie bać. Żeby od niczego nie uciekać. Niczego nie lekceważyć w życiu. Wziąć w garść swoje życie. Pamiętacie tą historyjkę, tą anegdotkę o tym, jak to stary diabeł szkolił młodych diabłów w swojej Akademii Kuszenia, zanim zamierzał ich wysłać do ludzi, żeby uwodzili, żeby kusili, odwodzili ludzi od Pana Boga. I szkolił ich i postanowił ich przeegzaminować przed wyjściem, czy są już odpowiednio wyszkoleni, czy są już specjalistami od skutecznego odwodzenia ludzi od Pana Boga. I zapytał ich, no to co w takim razie zrobicie, jak zostaniecie posłani na ziemię, żeby kusić skutecznie ludzi, uwieść ich? Jeden wstaje i mówi, ja pójdę do ludzi i powiem im, będę im rozgłaszał, że Boga nie ma. A wszyscy wyśmiali go, wygwizdali. To już tyle razy było. To już na ludzi nie działa. Na niektórych może, ale... No to drugi wstaje i mówi, to ja im powiem, będę rozgłaszał, że już pewne grzechy nie obowiązują, że już nie są grzechami. No, stary diabeł pokiwał głową z uznaniem, mówi, no to dużo lepsze. Może więcej ludzi na to się nabierze. A trzeci wstał i mówi, a ja będę przekonywał ludzi, że mają jeszcze czas. Genialne, bingo, powiedział stary diabeł. Tym skusisz i tym uwiedziesz ogromną ilość ludzi. Powtarzaj im, że mają jeszcze czas. Nie musisz o tym myśleć. Nie musisz się tym zajmować. Najpierw zdaj egzaminy. Najpierw dochowaj się wnuków. Najpierw idź do pracy, zrób karierę. Przecież masz tyle jeszcze, tyle, takie masz bogate plany. Tyle masz jeszcze do zrobienia. Masz taki apetyt na życie. Gdzie będziesz ludziom mówił, uświadamiał ich, że nie ma czasu? Że czas jest krótki. Ale jeśli ten czas, bo czas może być przeklęty i dlatego ludzie uciekają. To Einstein mówił, że staliśmy się specjalistami od zabijania czasu, ale nie ma nikogo, kto by umiał go wskrzeszać. Ile rzeczy mamy zmarnowanych? Ile żeśmy w życiu zmitrężyli różnych okazji rzeczy? To już są rzeczy nieodwracalne. Dlatego czas może być przeklęty, czas kogoś może straszyć. Nie mów ludziom o śmierci. Nie mów ludziom, że czas przemija, że się starzeją. No zgłupiałeś. Powiedz coś takiego rozrywkowego, żeby się zrelaksowali. Ludzie mają w ciągu tygodnia tyle stresów. Niechże w kościele przynajmniej będzie coś przyjemnego. Ale Jezus właśnie poprzez Adwent zaprasza nas do czuwania, czyli wytęż zmysły. Bądź czujny. Bądź odpowiedzialny. Żyj świadomie. Bo czas, jeśli jest przeklęty, to musimy uciekać od czasu. Musimy od tego wszystkiego uciekać. Musimy się jakoś znieczulić. Po to są idole, po to jest idolatria, że ktoś zaczyna się ładować w pracoholizm. Ktoś zaczyna oddawać się namiętnie jakimś pasjom. Skup się na czymś. Odrealnij się, zajmij się czymś. A czasami także do tego potrzeba jakiegoś ogłupiacza, jakiegoś narkotyku. Ale kiedy my sobie uświadomimy, że Chrystus wstąpił w mój i twój czas, że przyjął na siebie twoje i moje ciało, takie samo, jakie my mamy, przyjął pełnię człowieczeństwa, stał się jak jeden z nas, poddał się także temu całemu procesowi wymiany komórek, wymiany naskórka, wymiany włosów, poddał się czasowi. Jego rygorowi, jego tyranii. Poddał się także umieraniu, śmierci. Po co? Żeby czas przepełnić Bożą miłością, żeby go odkupić. Jeśli czas jest odkupiony, jeśli czas staje się błogosławiony, jeśli nasze życie zamienia się w pewną drogę. Pierwsi chrześcijanie nazywali ją po grecku droga, chodos. Otrzymaliśmy pewien kierunek, wiemy dokąd idziemy. Wiemy, dokąd zmierzamy, jesteśmy tego świadomi. Pragniemy tego Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Tęsknimy już za niebem. Jezus mówi, kiedy się będą działy rzeczy nieprzyjemne, kiedy będziecie widzieli, że ludzie zaczynają się napadać, nienawidzić, kiedy będą was prześladować, to nie zniechęcajcie się, ale podnieście wasze głowy. Jakby podpowiada nam sposób na to, żeby się uratować przed tym poczuciem życia przeklętego, bezsensownego. Podnieście głowy, patrzcie do góry, patrzcie na niebo. Tam idziesz. Myśl o tym, że jest życie wieczne. No to nas uskrzydla, to nam dodaje odwagi. Dlatego wszystko w czasie Adwentu nabiera smaku adwentowego, czyli smaku oczekiwania, tęsknoty. Że my chcemy się zbliżyć do tego momentu, kiedy spotkamy się z ukochanym naszym Bogiem, miłością naszego życia. Człowiek może sobie nawet tego nie uświadamiać. Jakby nasze doświadczenie nam ciągle o tym mówi. Każda miłość w życiu, każda fascynacja, każda przyjemność w życiu, jakikolwiek się nie oddamy, ona nie jest w stanie do końca wypełnić ludzkiego serca. Zawsze zostanie w nas jakaś przestrzeń samotności, jakaś przestrzeń niedopełnienia. To nawet w najbardziej udanych małżeństwach. Małżonkowie tego doświadczają, przeżywają. No nawet mimo najbardziej ukochanej osoby obok są takie doświadczenia, są takie sytuacje, kiedy druga osoba nie może dotrzeć do centrum twojej samotności. Przez pewne rzeczy, mimo że będziemy mieli ukochanych ludzi obok siebie, przez pewne sytuacje, przez pewne doświadczenia będziesz musiał przechodzić sam, sama. Drugi człowiek nie jest w stanie wejść. Drugi człowiek nie jest w stanie spełnić ludzkiego serca. Co to oznacza? To oznacza, że każda miłość na tej ziemi, czy to jest miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny, do dziecka, do przyjaciela, można uznać, że to są rodzaje miłości przedostatniej, że jest ta finałowa, ta końcowa miłość, która się nazywa Bóg, jest złożona z trzech przepięknych, najpiękniejszych liter na świecie. Że dopiero wtedy serce człowieka odpocznie, kiedy spotka Jego, kiedy będzie mogło oddychać, pracować, bić, zharmonizowane z tamtą miłością. W tamtą stronę idziemy. Więc można sobie wyobrazić, że jeśli ktoś żyje w tym czasie pobłogosławionym, w tym czasie uświęconym, w którym jest Chrystus, to w inny sposób możemy patrzeć na nasze życie. Że nie będziemy się bać tej dziesiątki i będziemy się jeszcze zastanawiać, ile mi zostało. Tylko będziemy patrzeć na życie, jakby to była podróż. Jedziesz pociągiem i wiesz, że tam na końcu czeka na ciebie twoja najbardziej ukochana osoba. Twój narzeczony, twój współmałżonek, twoje dziecko, twój przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś, kto jest najbliższy twojego serca i już im bardziej się zbliżasz do stacji końcowej, tym bardziej ci bije serce. Używasz komórki i mówisz, już koluszki, już skierniewice, już coraz bliżej. Tak funkcjonuje miłość. Miłość nie tylko skraca dystans, ale także przemienia czas. My potrzebujemy mądrego spojrzenia na czas. Zobaczcie, że dzisiaj w całym Słowie Boga rozbrzmiewa czas. W pierwszym czytaniu u proroka Izajasza rozpoczęło się w ten sposób. Widzenie Izajasza, syna Amosa. Stanie się na końcu czasów. Powiedzcie mi, kochani, co to jest koniec czasów? Mnie bardzo poruszyło 2 lata temu, kiedy tutaj wiosną przeżywaliśmy początek pandemii i byliśmy ograniczani i wszyscy siedzieli zamknięci jak w kurniku i baliśmy się i nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Nie wiedzieliśmy, jak zinterpretować także całą tę sytuację pandemii strasznej. Był powiew lęku, powiew śmierci. I wtedy cały świat był zatrzymany. Ludzie nie szli do pracy, samochody, tylko niektóre wyjeżdżały, samoloty. Był taki czas, kiedy samoloty się nie poruszały. I wtedy właśnie przed 2 laty natrafiłem na takie, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem, na objawienia Matki Bożej na północy Hiszpanii, w Garabandal. Do tej pory albo ludzi to nie interesowało, albo ludzie trzymali dystans wobec tego, bo byli niektórzy mądrali, którzy mówili, a nie wierzcie, tam w Garabandal nie wiadomo, kto się objawił, czy Matka Boża, czy diabeł sam. Kościół się jeszcze nie wypowiedział, można to o każdym zjawisku nadprzyrodzonym powiedzieć. Ale co mnie poruszyło? Poruszyło mnie, że Maryja tam właśnie, Garabandal de San Sebastian, mówiła o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy Bóg będzie chciał uratować ludzi, żeby się nie potępili, uratować, pomóc ludziom przed konfrontacją z ostatecznym sądem i posłuży się czymś takim, co Maryja nazywała avvertimento, czyli ostrzeżenie. I że to ostrzeżenie będzie pewnym darem Boga, pewnym czasem wstrząsu. Mogłem sobie wyobrazić, to będzie jakiś rodzaj nadprzyrodzonych rekolekcji, jakiegoś impulsu, otwarcia oczu. I Maryja wtedy spośród różnych znaków, które miały poprzedzić, zapowiadać ten czas, powiedziała, że będzie taki czas, kiedy się żaden samolot nie podniesie, nie poderwie. Wszystko zostanie zablokowane. Myślałem sobie, to już teraz? I potem Maryja powiedziała też, że to się stanie w okresie między marcem a majem. Czyli wskazała na okres paschalny, Wielki Post i czas Wielkiej Nocy. To zwróciło moją uwagę. Zainteresowałem się tym bardziej. Potem jeszcze bardzo mnie to poruszyło, że objawienia Matki Bożej w Garabandalu dotyczyły lat 1961-1965. A więc okres szczególnie, który mnie interesuje, bo z jednej strony ja wtedy się urodziłem. A druga rzecz, wtedy trwał Sobór Watykański II w Kościele, a więc to bez wątpienia najważniejsze wydarzenia dla Kościoła katolickiego w XX wieku na świecie. A potem także w tym momencie zaczęły rodzić się wielkie ruchy odnowy w Kościele. W tym momencie ksiądz Franciszek Blachnicki rozpoczął swoją działalność oazową wśród dzieci i młodzieży. W Hiszpanii także zaczęły rodzić się wspólnoty drogi neokatechumenalnej. Ogromny impuls misyjny, który obejmował małżonków, rodziny. Niesamowita odbudowa chrześcijańskiej wiary wśród ludzi świeckich. I to, co mnie tam poruszyło, to był jeden moment. Jedno z tych dzieci, cztery dziewczynki, które odbierały objawienia Matki Bożej i wtedy, jak mówili świadkowie, jak widzieli Maryję, to zastygali w takim jakby porywie zachwytu. Że nawet kiedy trwały w tym zachwycie, to inni ludzie nawet usiłowali ich ukuć albo sparzyć czymś. Nie reagowały te dziewczynki wtedy. I miały też w różnych okresach też lokucje, czyli taki dar specjalnej modlitwy, jakby zanurzenia się w niezwykłą bliskość, intymność z Maryją i wtedy mogły z nią rozmawiać i ją słyszeć. Wielu rzeczy nie rozumiały, co Maryja im mówiła. I Maryja wtedy powiedziała im jednego razu, to był czerwiec 63 roku. Wtedy umarł papież Jan XXIII, ukochany papież. Były odprawiane różne msze święte, żałobne za papieża. I Maryja wtedy powiedziała jednej z tych dzieci coś takiego. Jeszcze będzie trzech papieży. Owszem, będzie jeszcze czwarty, ale jego pontyfikat będzie tak bardzo, na tyle krótki, że nie będzie miał znaczenia, a potem przyjdzie koniec czasów. I ta jedna z tych dziewczynek, Conchita, mówiła, Maryja mi mówiła koniec czasów. Ja ją pytałam, ale czy to chodzi o koniec świata? Nie. Nie mówię o końcu świata, mówię o końcu czasów. I ta właśnie jedna z tych wizjonerek wróciła do sprawy w 2013 roku, po abdykacji Benedykta XVI i przypomniała sobie dwukrotnie, Maryja jej o tym mówiła, że nadejdzie ten koniec czasów. Papież Benedykt, ten właśnie, który w tym 2013 roku złożył urząd Piotrowi i to było wstrząsem niesamowitym, potem w czasie takiej ostatniej rozmowy, tak się nazywa książka, którą wydał, rozmawiając z Peterem Ziwaldem, Ziwald go pytał, jak on interpretuje, ocenia swój pontyfikat. I papież Benedykt powiedział coś takiego właśnie zaskakującego. Mój pontyfikat, można byłoby powiedzieć, jest pontyfikatem pomiędzy. Że przyszło mi posługiwanie w Kościele pomiędzy epoką, która odchodzi i pewnymi nowymi czasami. Kościół będzie potrzebował wkroczyć w nowe czasy. Tylko Maryja ani papież Benedykt nie powiedzieli wtedy, czy to będą czasy dobre, czy złe. Tego nie wiemy. Ale Bóg jakby prowadzi nas poprzez swoją historię, swój czas. I mówi także o końcu czasu. Być może to jest koniec czegoś, do czego się przyzwyczailiśmy. Koniec pewnych nawyków, koniec pewnych pojęć. Wejdziemy jakby na nową ścieżkę, nową drogę. Tylko ja sam nie wiem, czy to będzie droga łagodna i piękna, czy to będzie droga wyboista i bardzo trudna. Nie wiemy. W każdym razie zawsze, jeśli Maryja mówi takie rzeczy, to zawsze mówi, tylko się nie bójcie, bo jestem z wami. Czy to będzie elementem właśnie tego ostrzegania? Teraz się bardzo dużo rzeczy dzieje w Kościele. Można współczuć papieżowi Franciszkowi, który jest tym właśnie, według tego jakby pasowałby do pierwszego pontyfikatu tego końca czasów. Można tylko mu współczuć, że mu przyszło prowadzić Kościół w tak trudnym momencie, kiedy wydaje się wszystko się rozpada, jesteśmy w epoce wątpliwości, pozostawiania, porzucania owczarni przez owce, osłabiania pasterzy, takiej też kampanii wybrzydzania, wykrzywiania warg, zniechęcania się jeden do drugiego, tak jakbyśmy wszyscy się umówili, że jedyna rzecz, która nam zostaje, to jest pustka, nihilizm, że nie wiadomo, dokąd idziemy. Skupiliśmy się tylko jako cywilizacja, żeby sobie zbudować życie jak najbardziej wygodne i żeby było jak najszybciej. Wszystko teraz idzie jak najszybciej. Przejeżdżałem parę dni temu tam koło Jasła, gdzie wybudowano pewien specjalny tunel, jedyny w Europie, w którym są testowane takie super nowoczesne pociągi, które do tej pory znane są tylko w Chinach. Będą rozwijały prędkość ponad 500 kilometrów. Kapsuły. Nie wiem, jak wytrzyma nasz układ krwionośny to. Ale w każdym razie my jesteśmy na przyspieszaniu i na budowaniu życia wygodnego, ale bez żadnej refleksji dotyczącej przyszłości, dokąd jedziemy. Możemy przypominać dzisiaj taki rozpędzony super ekspres, który z całym tym impetem zmierza do przepaści. Ale pasażerowie, ludzie wsiadają do tego pociągu zainteresowani tylko i wyłącznie tym, żeby znaleźć wygodny przedział. I żeby się fajnie i przyjemnie jechało, żeby dobrze spędzać czas. Ale nikt nie pyta, dokąd ten pociąg zmierza, a on nabiera prędkości. Czy to właśnie Maryja miała na myśli, kiedy mówiła koniec czasów? I w związku z tym, dlaczego ważny jest Adwent dla nas? Jakiego rodzaju przebudzenia potrzebujemy? Jakiego rodzaju oczekiwania, czuwania? I znowu w drugim czytaniu wraca znowu czas. I święty Paweł mówi, bracia i siostry, rozumiejcie chwilę obecną. Czyli Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy nie żyli bezmyślnie. Rozumiej to, co się dzieje. Zawsze z wiarą w parze szedł rozum, inteligencja. Dar rozróżniania, widzenia spraw takie, jakie są. Papież Franciszek często też mówi, że kto wierzy, widzi więcej. Jakby sięga głębiej, ma odwagę spojrzeć rzeczywistości w oczy, w twarz. Widzieć swoje życie, widzieć dzięki temu życie drugiego człowieka. I w związku z tym także umieć pomóc drugiemu właśnie umiejętnością mądrości. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. My potrzebujemy dzisiaj tej mądrości, rozeznania. Bo inaczej nie będziemy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób idziemy w stronę pustki, nihilizmu. Będziemy żyli tylko jako zadowoleni konsumenci. Najedzone wieprzki, przepraszam. Chrześcijanin to jest ten, któremu się oczy otwierają, który zdobył się, dostał odwagę od Boga, żeby otworzyć oczy i widzieć, dokąd idę ja, dokąd idziesz ty, dokąd my idziemy, dokąd zmierzają inni ludzie. Żeby móc robić to samo, czego przykład nam daje Maryja, także ostrzegać i także wzywać, ratować innych ludzi z miłością, ale mówiąc prawdę. Rozumiejcie chwilę obecną, co mamy zrobić? Czego potrzebujemy nauczyć się rozróżniania? Słyszałem parę dni temu taki przykład, że w jednej galerii sztuki nowoczesnej, były przygotowywane różne eksponaty na ekspozycję i jeden z artystów przywiózł swoją rzeźbę, która przypominała takie skład zrzuconych cegieł pod ścianą. I on pracował ileś tam godzin, żeby poukładać po swojemu te cegły. A w nocy przyszedł strażnik i ocenił, co tu te cegły robią i wszystkie wyniósł. I następnego dnia była rozpacz. I zaczęła się dyskusja. Bo byli tacy, którzy mówili, no co, wyniósł te cegły, bo to jest tylko strażnik. Nie wiedział, nie poznał się. A inni mówili, a nie, jest odwrotnie dokładnie. On świetnie wiedział, co zrobił, bo to był strażnik galerii, muzeum i on wie, czym jest sztuka, a czym jest szmira. I my potrzebujemy też nauczyć się w życiu rozróżniać, czym jest sztuka, a czym jest badziewie, popelina, co ma wartość i dlaczego warto żyć i dlaczego warto umierać, a co jest tylko kpiną, szyderstwem, oszustwem, obietnicą bez pokrycia. Jest tylko i wyłącznie przykrywką pomalowaną politurą chwilowej, krótkiej przyjemności, ale pod spodem jest pustka, jest wąż. Taki jest grzech. Takich jest wiele obietnic, które nam składa współczesność, a przede wszystkim model życia, w którym wydaje się, że jesteśmy zamknięci w jakiejś nieprzepuszczalnej bańce i to jest bańka tymczasowości, gdzie nie musimy się o nic pytać, z wyjątkiem tego, ile kosztuje i jak długo będzie przyjemnie. To nie jest życie. Nam Chrystus proponuje życie wieczne. Nam Chrystus proponuje już teraz duchowe zmartwychwstanie, spotkanie ze światłem. Dlatego w Ewangelii też znowu powraca kwestia czasu. Jezus, mówiąc nam dzisiaj o czuwaniu, mówi, nawiązuje do czasu Noego. Pamiętacie, jak było za dni Noego? Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Na czym polega istota problemu, trudności z ludźmi pokolenia Noego? Nie spostrzegli się. Czyli zlekceważyli znaki ostrzegawcze. Po to jest Adwent, żeby poprzez modlitwę, poprzez powrót do wiary, poprzez rzucenie się znowu na kolana przed Bogiem, żeby wyostrzyły nam się zmysły, żebyśmy więcej widzieli, więcej czuli, więcej rozumieli, żebyśmy się spostrzegli, nawiązali kontakt z Bogiem, który mówi do nas poprzez słowo, poprzez piękno liturgii, poprzez konfesjonał, poprzez modlitwę innych ludzi, poprzez świętych, ale także poprzez wydarzenia, fakty. To jedno wielkie nawróć się, kocham Cię od Boga. My potrzebujemy to usłyszeć, bo inaczej oblejemy się tłuszczem i obrośniemy grubą skórą z taką sierścią wygody, bez refleksji i polecimy tym ekspresem w stronę przepaści. Bóg tego nie chce, Bóg chce nas ratować. Dlatego mówi, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej. Dlatego Adwent przeżywamy także jakby wchodząc z modlitwą w noc. Piękna tradycja Rorat, gdzie i dorośli, i dzieci budzą się wcześnie, żeby jeszcze w nocy wchodzić w postawę czuwania, modlitwy. A jeszcze piękniejsza tradycja adwentowa budzenia się w nocy, modlitwy w środku nocy, którą pielęgnowano w różnych wspólnotach klasztornych i nie tylko. Dzisiaj coraz częściej podejmują to także ludzie świeccy, żeby w środku nocy zapytać się: Boże, gdzie jesteś? Jak do Ciebie dotrzeć? Jaki jest do Ciebie kod dostępu? Żeby pielęgnować w sobie, pogłębiać w sobie pragnienie, tęsknotę za życiem wiecznym, za Królestwem Boga, za miłością. Ostatnie słowo. Adwent to jest nasycanie się czułością Boga. To jest zbieranie pocałunków Boga. To jest ten rodzaj duchowej diety, żeby nam przestał smakować grzech, a zaczęło nam smakować Słowo Boga. Żeby przestał nas pocieszać demon, a naprawdę zaczął nas dotykać Duch Święty. Żebyśmy się dali odpowiednio nakierować, nie na przepaść, ale na życie wieczne. I możliwie pociągnąć jeszcze za sobą innych ludzi. Kiedyś będziemy sądzeni z miłości, mówił święty Jan od Krzyża. I często do tego powracał Jan Paweł II. Co to znaczy? Że kiedy będziemy sądzeni z miłości, to kiedy staniemy przed Bogiem, to wtedy nasze wszystkie komórki i duchowe, i cielesne będą reagowały na miłość albo na odzwyczajenie się od kochania. I chodzi o to, żeby więcej było tych, które są wrażliwe na miłość, które kochają. I być może wtedy największą nagrodą będzie to, że zobaczymy, ilu ludzi udało nam się za sobą pociągnąć w stronę nieba, a żeśmy w ogóle za życia tego nie widzieli. Nawet nam do głowy nie przyszło. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, żeśmy się spostrzegli w tym, co jest najważniejsze. Weszliśmy do arki, jak Noe. Okazaliśmy Bogu wrażliwość i chodzi właśnie o to. Walka toczy się dzisiaj na tym poziomie. To nie jest polityka, to nie jest to nie jest ekonomia. To nie jest także sama religijność. Odprawianie w taki czy inny sposób, w takim czy innym języku. Walka toczy się o wrażliwość na Boga i na życie wieczne lub jej zanik, brak. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.